Piotrze, Piotrze, filmotekarium przed nami. Filmotekarium, w którym znowu będziemy mówić o filmie, który interesował mnie niezwykle i podtrzymał to zainteresowanie, ponieważ w jakimś stopniu dotyka mojego konika, a więc wszechświatów równoległych, symulacji, a może jeszcze innych wariantów, zjawisk absolutnie dziwnych.
Tak, witam wszystkich, witamy z kolejną nowością, a jest to film, i tutaj nie wiem, czy ja dobrze wypowiem nazwę, formalnie Superposition. Superpozycja chyba jest taki polski wątek. Jest to produkcja europejska, duńska konkretnie, z ubiegłego roku, dość trudna do sklasyfikowania. Coś między thrillerem sci-fi a horrorem psychologicznym, a w rzeczywistości to chyba połączenie tego wszystkiego. Cóż... Ja tylko dodam, że dziwnym zbiegiem okoliczności ten film jest na pewnej płaszczyźnie podobny do tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli chodzi o film Brightwood. To znaczy, ich nie łączy podobieństwo stylowe, scenariuszowe, może deczko, ale kiedy ktoś spotyka kopię siebie samego, no to już tak jakby pewne podobieństwa się pojawiają. I tutaj od razu mówię, że to tego filmu nie przekreśla. Podejrzewam, że ani jeden twórca, ani drugi nie czerpał z... Znaczy inaczej, no, reżyserzy Brightwood i Superposition chyba się nie wzorowali wzajemnie na siebie. Natomiast jakimś takim zbiegiem okoliczności rzeczywiście, Marku, jest tak, że filmy opowiadają historię na pewnej kanwie, jak powiedziałeś, związanej z rzeczywistościami równoległymi, czy wszechświatami równoległymi. Ja może zacznę. Film ten nam opowiada historię pewnej duńskiej pary mieszczuchów, którzy porzucają w ramach, nie wiem, czy to dobrze ujmę, pewnego projektu życie w mieście, w wielkim mieście i się przenoszą do szwedzkiej głuszy. Do szwedzkiej, tak. Tak?
Wiesz, Piotrze, co? Tak delikatnie to powiedziałeś. Ja jednak jeszcze przynajmniej tę część filmu chciałbym rozszyfrować. Bo my bardzo szybko dowiadujemy się, że tak, że oni się przenoszą do głuszy, ale tak naprawdę mają poważny kryzys w tej swojej parze małżeńskiej. Kryzys, no, który będzie ciężko to będzie zeszyć wszystko, ale próbują. No bo w ogóle jest jakoś tak, że te skandynawskie społeczeństwa, one, no, po pierwsze, żyją w jakimś takim trochę innym niż nasz świecie, jeśli chodzi o obyczajowość, ale też troszeczkę inaczej postępują z czymś, co się popruło, zepsuło, rozbiło. Próbują to skleić, ale, no właśnie, to ale pewno będziemy jeszcze dzisiaj eksploatować, więc mamy dwie motywacje. Z jednej strony rzeczywiście ta para mieszczuchów przenosi się na wieś, żeby trochę wiejskim powietrzem. A właściwie znowu mamy jezioro, więc takim nadjeziornym powietrzem trochę pooddychać. Z drugiej strony mamy pewien projekt, nazwijmy to terapeutyczny, ale jednocześnie radiowy po części. No i z trzeciej strony ta terapeutyczność, ona jest ściśle związana z sytuacją, nazwijmy ją egzystencjalną tego małżeństwa, a to tyle.
Tak. I oni są bardzo mocno miejscy. Wyjeżdżają do tej Szwecji i się przenoszą do szwedzkiej głuszy, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś bushcraft, survival. Nie. Oni wynajmują domek, który jest formalnie oddalony od cywilizacji i to ma służyć, że tak powiem, wyciszaniu klienta na łonie przyrody, ale oni tam mieszkają ze wszystkimi dobrami techniki. To nie jest tak, że oni się odcinają i tam walczą o przetrwanie w dżungli szwedzkiej. Oczywiście żart, że w dżungli szwedzkiej. I to ma być taki okres kwarantanny od cywilizacji, ma ich uzdrowić nie tylko psychicznie, ale też na stopie tych, nie wiem, no takiej personalnej, tak? Ma uzdrowić ich związek. Tutaj warto dodać, że projekt, w jakim biorą udział, on jest taki trochę zlecony. To znaczy ten główny bohater, głowa rodziny, ma tam kręcić sobie jakieś, nie wiem, te podcasty są i wysyłać do radia. Oni tam sobie siedzą i pracują, jak to się mówi, kreatywnie, grzyby zbierają, kurki. Zresztą powiem ci tutaj taka pierwsza rzecz, która mnie mocno zdziwiła. facet mówi na samym początku, że on nie wie, że jakie to drzewa są na świecie, że on się tak oddalił od tej przyrody, a potem żona jego przychodzi, on coś tam pichci, no i ona się patrzy, co tam pichci, że tak ładnie pachnie, on jej pokazuje grzybki. Coś, co wygląda na kurkę. No i tak, powiem ci, że jak ja bym był tam żoną, to ja bym nie jadł. Z prostej przyczyny. Istnieje coś takiego jak lisówka. To jest grzyb, który jest po prostu łudząco podobny do kurki. Kurka, jak wiadomo, no, wiadomo jak wygląda, bo wszyscy znają kurkę. Kurkę można nawet kupić w markecie. On mówi, że je zebrał tam gdzieś pod domem. No to tak trochę powiem ci, że nie za bardzo bym to jadł, albo bym się obawiał. Jeszcze to te grzyby popijają alkoholem. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Myślę, że się przekonali o tym, może nawet jakoś toaletowo, tylko nam już tego twórcy nie pokazali. Ale dobrze. O tym, co się tam dzieje, to zaraz sobie jeszcze powiemy. Między nimi co się dzieje. No ale pewnego dnia tutaj sielanka się kończy i życie się wywraca ich do góry nogami, bo ich syn Nemo znika. Znika podczas spaceru po lesie tymczasowo. I tutaj sprawy zdają się przybierać dziwaczny obrót od tego momentu. Niestety, to jest jeden z takich filmów, po raz kolejny się to okazuje w programie, że to są dobrze skręcone, fajnie zrealizowane, proste historie. A że film jest nowy, to chyba nie będziemy wam za dużo też mówić. Ale Marku, jakbyś mógł, to kilka słów komentarza jeszcze do tej części filmu.
No powiem tak, że można odnieść wrażenie, że te grzybki, o których wspomniał Piotr, no najprostsze co można, to były jakieś grzybki zmieniające świadomość. Ewidentnie, bo od tego momentu, no może nie dokładnie od tego, ale gdzieś tam w tych okolicach zaczyna się robić dziwnie, bo zaginięcie syna jest też jakieś takie dziwne. W dziwnych okolicznościach, nie tylko przyrody, ale takich sytuacyjnych. Bo matce wydaje się, że kogoś widzi. Jesteśmy pewni, że kogoś widzi, a później to się tak rozmywa, syna nie ma, następuje rodzaj paniki. No, proszę państwa, no zaczyna być niebezpiecznie. Wydaje się, że jest niebezpiecznie, ale syn, no, tak najogólniej znajduje się. Tylko słyszymy z jego ust, że jego mama nie jest jego mamą. I wtedy, proszę państwa, czujemy takie lekkie ciarki na plecach, bo zdajemy sobie sprawę, że no coś pękło w tej rzeczywistości, coś jest nie tak. No groźnie chyba jest.
Tak, jest groźnie. Tylko nie wiem, czy tutaj będziemy przechodzić dalej, bo to i tak nam się wysypie. Może przejdźmy do tych plusów, minusów tradycyjnych. Dość szybko to się dzieje na Filmotekarium, ale też nie chcę się za bardzo rozgadywać, żeby wam nie psuć przyjemności z filmu, ale taki plus o minus, który wam nie zepsuje, to Marku powiem. Nie wiem, jak się do tego odniesiesz. Otóż ten film jest niezły, natomiast bohaterowie denerwują mnie. Na przykład denerwowali mnie strasznie. Nie potrafiłem się z nimi zidentyfikować. Irytują. Taką, nawet nie wiem, jakby to powiedzieć czym. Reprezentują taki, wiesz, postępowy typ Europejczyka. On filozof, ona pisarka. A tak w sumie niczego nie tworzą mądrego ani dobrego. Ona jest jakąś aspirującą pisarką. On to w ogóle nie wiadomo kim. Dochodzę powoli do takiego wniosku na podstawie tego filmu, że niedługo ideał społeczeństwa to będzie taki, że wiesz, będą sami twórcy, a nie będą ludzi, którzy będą chcieli czytać i słuchać. Trudno mi też uwierzyć w te realia, które są tam promowane. No wiesz, pani się zamyka i pisze wspaniałą powieść, nie wiem, hrabina jej szofer. To oczywiście żart. On tak samo, no kręci jakąś audycję. Dla kogo ty kręcisz tą audycję? Dzisiaj to nawet trudno znaleźć jest, wiesz, podróżnika, żeby mu media zasponsorowały podróż gdzieś tam daleko na kulę ziemską. A tutaj facet smędzi jakiejś rzeczy i ktoś mu jeszcze za to płaci. Ja się tutaj czepiam realiów życia. I powiem ci, że irytowali mnie ci ludzie. Okropnie.
To się dobrze składa, że poruszyłeś ten wątek, bo i w ostatnio w jednym z komentarzy pod naszymi audycjami filmotekaryjnymi przeczytałem, że kładziemy zbyt mały nacisk na grę aktorską. Będzie okazja troszkę o tej grze porozmawiać, ale najpierw skupię się na tym, co powiedziałeś. Rzeczywiście jest tak, że para bohaterów, Piotr powiedział to delikatnie, że go irytowali. Ja użyłbym grubszego słowa, bo po pierwsze, rzeczywiście, facet, no dobrze, mogę uwierzyć jeszcze w to, że facet sprzedał jakiejś rozgłośni radiowej swoje rozmowy terapeutyczne z żoną, bo to oni nagrywają, pamiętasz, jedną z tych pierwszych scen, kiedy oni rozmawiają o swojej relacji i on jej tam robi takie wyznanie już tak pretensjonalne, że on tu przyjechał z nią po to, żeby odkryć ich relacje, ale i ją również na nowo, żeby to wszystko... Proszę Państwa, to tak śmierdzi takim tanim psychologizmem, taką próbą auto jakiejś takiego autoanalizy psychologicznej. Nie mam lepszego słowa, bo nie chcę używać tych fachowych terminów, więc to są jakieś, wiecie Państwo, trudno mi uwierzyć, pójdę śladem Piotra, trudno mi uwierzyć, że jakakolwiek rozgłośnia chciałaby emitować te pogwarki małżeńskie o tym, jak oni odnajdują sens wspólnego życia. Jedyne, za co można pochwalić ten akurat wątek, mówię o tych rozmówkach, pogwarkach, to jest to takie tanie, bo tanie, ale jednak skuteczne zagranie reżysera, przypuszczam, że scenarzysty, zawsze staram się wymieniać to w parze. Otóż my na początku sądzimy, że oni to będą takie przyjazne pogwarki i dajemy się nabrać, że oni tak mówią o sobie, no, że się szanują, kochają i tu się przyjechali odnaleźć. I ta pierwsza scena jest sympatyczna, oni się nawet do siebie uśmiechają. Dosyć szybko wychodzi i z codzienności oraz z tych pogwarek, że oni się chyba jednak nie lubią. A w każdym razie jakaś tam kosa jest pomiędzy nimi. Dosyć szybko się okazuje i tu można powiedzieć, że reżyser osiągnął swój cel, ponieważ zostaliśmy nabrani. Sądzimy, że to tak będzie miło, przyjemnie, to będą takie fajne rozmowy. One szybko przestają być fajne. Gdzieś tam się pojawia pretensja. My się w końcu dowiadujemy, jakie jest źródło tej pretensji, no to oczywiście tym razem nie dam się złamać i nie powiem, jakie jest źródło, ale można się w sumie domyślać. Więc jeśli chodzi o grę aktorską, bo o tym mówiłem, nie wiem, ta ekspresja ludów skandynawskich jest nieco inna niż ta, do której przyzwyczaiło nas kino światowe, czytajmy, amerykańskie głównie, no trochę polskiego, jest to jednak inne. Ci ludzie mają inne problemy, co często odbija się na ich reakcjach, tak na grze aktorskiej trudno powiedzieć, na ekspresji może, która jest wyrażana przez aktorów. I to jest ściśle powiązane z tym, czego dotknął Piotr, czyli z taką nowoczesnością, ale rozumianą jak najgorzej. Oni są tak postępowi, że to czasami człowieka zaczyna zastanawiać, bo ja na przykład tak postępowych osób nie znam, które były takie postępowe jak ta para. Nie doszukujcie się Państwo drugiego dna, tu się nic drastycznego nie dzieje, ale po prostu oni całym swoim, znowu przesadzę, jestestwem wyrażają tę postępowość i to jest, proszę Państwa, no tak, wrócę do słowa Piotra, irytujące, żeby nie używać słów grubszych. I jeszcze raz wrócę. I gra aktorska moim zdaniem jest przeciętna. Ja nie widzę tam wielkiego aktorstwa. A co ty, Piotrze, na ten temat?
Znaczy się, ja powiem ci tak. Ten główny bohater jest po prostu irytujący z zasady. chciałbym powiedzieć, że z wyglądu, ale nie wypada. To jest ponoć wielka gwiazda kina duńskiego. Natomiast ja znałem takich postępowców, co wiesz, i każdy z was zna takich postępowców, co formalnie ktoś na przykład jest, wiesz, modelką na Instagramie na przykład, albo pisarzem, blogerem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj każdy może być kim chce. Tylko kiedy oglądamy film realistyczny, bo to jest film realistyczny, on jest wręcz ultra realistyczny momentami, ja chcę zobaczyć prawdziwe realia, a nie wymuskany świat zachodnich jakichś tam bananowców. No bo tak to wygląda niestety. No kto by, wiesz, kto by facetowi płacił za nagrywanie kilkuminutowych wstawek, jakichś filozoficznych rozmówek ze swoją żoną. Ja wiem, że ja się tutaj czepiam teraz może nadmiernie, ale po prostu kiedy dostajecie to na początku filmu, filmu, który, jak mówię, nie od samego początku was straszy, to się zaczynacie zastanawiać, no, że jak tam jest dobrze na tym zachodzie, no i tam mogą nic nie robić i ktoś im funduje tutaj życie w lesie przez rok. Także ci bohaterowie denerwują, naprawdę denerwują, może irytują bardziej. Druga rzecz jest taka, Marku, że w tym swoim alternatywnym świecie, pełnym pseudointelektualizmu, gdzie każdy ma napompowane ego, jest większym cudakiem od drugiego, oni skaczą z takiej skrajności w skrajność. To też jest mocno zaakcentowane w filmie, że tutaj z buczącego miasta, wiesz, z tych klatek schodowych, oni się przenoszą w absolutną ciszę, w guszę totalną. I to jest dla mnie nierealne. Człowiek, który rzekomo jest tak mocno uzależniony od życia w mieście, nie przeskoczy od razu 5 minut do radzenia sobie, bo oni muszą sobie radzić z niektórymi rzeczami fizycznie, do radzenia sobie z życiem w ciągłym, zakupami, zdobywaniem jedzenia czasem na prowincji. I dobrze, że w pewnym momencie w ten film się wkrada groza, tylko ona się wkrada za późno. Oczywiście, kiedy się ta groza wkrada i się zaczyna robić dramatycznie, to uczucie dystansu do głównych bohaterów mija. I kiedy, jak powiedziałeś, ten chłopiec zaczyna mówić matce, że nie jest prawdziwą matką, no to chociaż nie chcę tutaj idealizować Hollywoodu, ale nam się robi tak już, wiesz, naprawdę horrorowo. Tylko zaczynam się zastanawiać, czy ten film trochę nie przesadził. Źle zbalansował te elementy filozoficzne, dramatyczne z tym, co powinno nas naprawdę przerażać. Bo po prostu się zrobił nierealistyczny. Pamiętasz, jak omawialiśmy swego czasu, no to było chyba w tamtym roku, na początku nawet, horrory duńskie, holenderskie, które się wysypały trochę wtedy. No nie było ich jakoś bardzo dużo, ale rozmawialiśmy o nich. Były też takie, które oglądałem były takie, które oglądałem, a potem nie omawialiśmy ich. No i muszę powiedzieć, że tutaj Superposition wypada kiepsko na tle tamtych. To znaczy on jest, ten film, i tutaj wiem, że się przeczepisz za chwilę, brzydko mówiąc, zrealizowany w miarę nienagannie. To znaczy wszystko jest okej, tylko że on nas dystansuje na samym początku. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. Na samym początku, no powiem tak, że musimy czekać dobrych kilkadziesiąt minut, żeby się przekonać, że się tam będzie działo coś godnego naszej uwagi.
Powiem ci tak, że ja jednak w tym filmie odnalazłem bardzo ciekawe zjawisko. O tym zjawisku za chwilę powiem. Najpierw, kiedy mówiłem o tym, że ta gra aktorska jakoś mnie nie zachwyciła, to mam na to argument. Otóż ja nie znam zbyt wielu aktorów duńskich, ale sami się Państwo zastanówcie, czy ich znacie zbyt wielu. Zbyt wielu nie znam, ale pamiętam film, a właściwie serial, polecony mi zresztą przez Wojciecha Chudzińskiego, Most nad Sundem. 4 sezony i proszę Państwa, tam aktorstwo jest na doskonałym poziomie, naprawdę na poziomie takim, oho, tam mamy Sofię Helin, ona gra panią komisarz, no nie pamiętam stopnia, ale po prostu brawurowo gra postać, którą się wciela. i naprawdę to jest aktorstwo wysokiej klasy. Znam też innego aktora, on w pierwszym sezonie przynajmniej, no w drugim się pojawia już sporadycznie, Kim Bodnia, chyba to tak się wymawia. Absolutnie rewelacyjny aktor, nie ma się do czego przyczepić, zresztą sam serial jest rewelacyjny. Po co to zestawiam? No po to, żeby powiedzieć o tym, że to aktorstwo w tym filmie nie porywa. Nie porywa niczym, absolutnie. Oni mają do odbębnienia pewne sceny i je odbębniają bez zachwytu z mojej strony. Miałem powiedzieć o pewnym zjawisku, ono jest ważniejsze od moich doznań takich, od podziwiania aktorów duńskich. Otóż to zjawisko, czekałem nawet na nie z pewną niecierpliwością i wyszło. Otóż oni są na początku, jak powiedzieliśmy, tacy poprawni, tacy postępowi i w ogóle tacy, wiecie państwo, ho-ho. Nie będę mnożył słów, bo już to państwo wiecie. Natomiast w pewnym momencie, i znowu nie będę wchodził w szczegóły, wychodzi, że to jest, proszę państwa, mit, ta postępowość, to takie pozytywne nastawienie do świata, no, jakaś taka otwartość, nic z tych rzeczy, bo zarówno bohaterka, jak i jej mąż okazują się w gruncie rzeczy ludźmi, którzy postawieni w sytuacji dosyć dramatycznej natychmiast zapominają o swojej postępowości, o swoim, muszę to powiedzieć, to jest to samo, ale progresywizmie. Musiałem to słowo wypowiedzieć, bo ono mnie niezwykle bawi, więc o tym progresywizmie zapominają, stają się takimi zwykłymi, prostymi ludźmi, jak my wszyscy, działającymi już nie z tą takim przesłaniem dla całego świata, jacy powinniśmy być, jacy jesteśmy i zróbmy coś z tym, żeby być lepszymi. Nie, oni się zachowują całkiem normalnie. Nie wiem, czy normalnie. W każdym razie w sposób, który już nie jest taki bardzo postępowy. Walczą o przeżycie, to oczywiście wszystko usprawiedliwia. Sarkazm zamierzony. Bo się okazuje, że postępowość porzuca się w pewnym momencie i to z dużym takim, no to chciałem powiedzieć, że radością, z takim, zapominamy o nim natychmiast. Już nie chcemy o nim pamiętać, bo mamy swoje sprawy do załatwienia. Coś takiego wychodzi i to jest ciekawe zjawisko, które ten film pokazuje i to na plus należy mu zaliczyć, bo my dzisiaj w naszym świecie rzeczywiście bardzo często odgrywamy rolę. Im młodsze pokolenie, tym chętniej i z dużym entuzjazmem odgrywa. Ja już widziałem znakomitych dziennikarzy, którzy mieli lat 20 i nikt im oczywiście nie odmawia zdolności, ale oni już byli w swoim mniemaniu tak utytułowani i tak opanowali warsztat, to jest wszystko możliwe. Tylko później przychodziła weryfikacja i okazywało się, że oni właściwie nie potrafią nic. Poza lansem i mówieniem, jacy są wspaniali. To na niwie dziennikarskiej, podobnie jest na niwie, nie wiem, pisarskiej, podobnie jest na niwie, właściwie w wielu innych zawodach. Bardzo często spotykam ludzi, którzy mają do perfekcji opanowaną autopromocję, tylko tam jak podrapać nic nie ma. I tu mamy zjawisko zarysowane, że ta świetna pisarka pisze, no skończyła świetną szkołę pisarską i pisze tę swoją powieść, proszę państwa, któryś rok, gdzieś tam chyba do 10 roku się zbliża pisania powieści. No wiecie państwo, ja nie jestem zwolennikiem pisania książki w 3 miesiące, ale no miejmy pewną miarę. Jeśli to jest nawet opus magnum, a rzadko kiedy pierwsza książka bywa opus magnum, zdarza się to oczywiście, więc nie będę herezji plutuł, ale jednak no pisze to koło 10 lat i to jest zdolna, znakomita, wspaniała pisarka? No przypuszczam, że wątpię. On też jest jakiś taki, no oczywiście wspaniały, ale im dalej podążamy za akcją filmu, tym coraz trudniej mi jest w to uwierzyć. I myślę, że akurat to zjawisko film bardzo dobrze nakreślił.
Tak, to mnie to tak, wiesz, z tego mojego prostego wiejskiego punktu widzenia, no jak ktoś 10 lat pisze książkę, nic więcej nie robi, to Boże, z czego on żyje? No chyba nie z tych grzybów, co tam zbiera.
No to jest inna sprawa, to oczywiście, ja już pomijam pewną realistyczność tego wszystkiego, ale no Piotrze, no nic innego nie robi i pisze książki, tak. 10 lat pisze, no rany, to ale jakby
pamiętasz,
to stroniczkę dziennie by pisała, to by napisała już trzytomowe dzieło.
Tak, Cichy Don już napisał. Pamiętam, że czepiałem się Kinga za to, że w jego twórczości tak często się pojawia pisarz, ale z nim jest zawsze związane coś dziwnego, prawda? I są emocje, a tu a może napisze, a może nie napisze, może w ogóle nie będzie pisać. I tutaj przechodzimy do warstwy psychologicznej. Ja nie wiem, czy będziemy o tym dużo mówić, bo to jest taki film, jak to w Europie, wiesz, otwarty na milion interpretacji. Ty go pokaż jakiejś, przepraszam, że tak powiedziałem, posłance Jachirze i ona od razu ci dorobi do niego ideologię. Ten film jest otwarty na miliony interpretacji, często bardzo daleko idących. Oczywiście to jest in plus. Tylko ja bym sobie to darował, jak to robimy w Filmotekarium, na rzecz samej historii. Bo historia nas interesuje, historia nas straszy. Historia sprawia, że oceniamy dzieło, czy jest wartościowe, czy nie. Tak? Bo możemy naładować tam z jednej strony symboli, odniesień, patosu, z drugiej strony możemy naładować do filmu efektów specjalnych i efekt będzie tak czy tak zły. A tutaj mamy historię, która, no i tutaj wiesz co, nie jestem przekonany, czy ona jest rzeczywiście tak dobra. Ona jest oparta o bardzo prosty scenariusz, o bardzo prostą kanwę, przepraszam. A jeżeli wejdziemy z kolei na pola tej interpretacji, na tej wieloznaczności, to my się tam pogubimy. Możemy zadać wiele pytań filozoficznych, bardzo daleko idących. Na przykład, mówię o tym filmie, czy jeżeli żyjemy w jakimś Matrixie, jeżeli żyjemy w rzeczywistości, która jest dla nas pojmowalna tylko dlatego, że mamy zmysły, że sobie widzimy trzy wymiary, ale tak naprawdę gdzieś tam w tych trybikach rzeczywistości się dzieją rzeczy, które są dla nas wręcz mistyczne. Jeżeli tej rzeczywistości nie rozumiemy, to czy nie jest przypadkiem tak, że ona nas, wiedza o tej rzeczywistości pełna nas depersonalizuje, bo nagle dojdziemy do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak ja, oryginalny ja. Że niczym się nie wyróżniam, bo ja tutaj może zdradzę za dużo. Ja nie powiem więc. Chociaż nie, no powiedzieliśmy, że to jest multiwszechświat. No to tak, no że gdzieś tam żyje inny ja. Identyczny nawet. Mający inny zestaw cech, inną historię, może lekko inną genetykę. Czy ten film uderza w takie tony? Oczywiście, że uderza, tylko że takich filmów było dużo. Samym dowodem jest to, że rozmawialiśmy o jednym z nich tydzień temu. Ale mimo wszystko powiem ci, że zarówno Brightwoods, jak i Superposition, one się bronią. Ja w tak zwanym międzyczasie, zawsze mówię w tak zwanym międzyczasie, bo pamiętam jak profesor na studiach Zakrzewski, profesor, bardzo sympatyczna postać, zresztą zainteresowana zjawiskami z pogranicza. On mówił, że nie ma czegoś takiego jak międzyczas. Nie. Jest czas jeden. Także zawsze tak tępił, że mi to tak zapadło w pamięć. Ale chodzi o to, że ukazały się filmy, którym żeśmy nie omawiali, ja ci nawet ich nie proponowałem, które też ten temat poruszały. Tego zagubienia w Matrixie, równoległych rzeczywistości i tak dalej. Tak, powiem ci, że były kiepskie. Były bardzo kiepskie. Tutaj jednak i ten dzisiejszy film i ten z poprzedniego tygodnia się bronią i to jest lekko napawające optymizmem, bo zobacz, że na podstawie prostej kanwy, prostej koncepcji można zrobić fajną opowieść, jeżeli się nie przegnie. Ja myślę, że trochę w przypadku Superposition przegięli, przeciągnęli tą warstwę psychologiczną, no i nam wyszło coś takiego nie dla wszystkich strawnego. Dodam jeszcze jedną rzecz. Swego czasu w internecie pojawiły się, informacje, że Superposition to najlepszy horror roku. To były informacje, no, gdzieś z drugiej połowy 2023. I powiem ci, że tu bym dyskutował, bo ten film jest względnie dobry, Na pewno jest niepokojący, ale też myślę, że do miana najlepszego horroru ubiegłego roku to mu wiele brakuje. Zresztą nie wiem, jaki jest najlepszy horror ubiegłego roku. Natomiast ta dawka grozy mroku jest za mała, żeby mogła wstrząsnąć, szczerze mówiąc. Także sama koncepcja nie jest wysoce oryginalna. Fajnie, że to wykorzystali. Zrobili to w miarę dobrze. Film jest udany, ale jednak coś jest jeszcze nie tak. On utrzymuje napięcie, ale on jest za mało mroczny. Pomimo wszystko, że ten strach jest, ale jest za mało mroczny. Mało się bałem, powiem ci. Nawet szczerze ci powiem, że wystąpiła u mnie taka forma... Inaczej, dobrze przewidziałem to, co się w tym filmie stanie, chociaż nie czytałem żadnych informacji na jego temat, a nawet to, co gdzieś mi się tam obiło o uszy na temat Super Possession, to były informacje błędne, bo okazuje się, że ten film był o czymś zupełnie innym.
Powiem ci, Piotrze, że ja odnoszę wrażenie, że najlepsze, co jest w tym filmie, to jest to, czego nie widzimy na ekranie. Bo ten film uruchamia naszą wyobraźnię, stąd się biorą nasze wyobrażenia o tym, jakie jest rozwiązanie czysto techniczne, fizyczne całego tego galimatiasu, który pojawia się na ekranie. Bo tam w rezultacie mamy sytuację dosyć złożoną, dosyć trudną i tak czysto po ludzku trudną, ale też taką trudną, kiedy wyobrażamy sobie, jakie prawa fizyczne za tym wszystkim mogły stać. Stąd też, tak jak powiedziałem, najlepsze jest to, co dzieje się w naszej głowie. No, u mnie się natychmiast pojawiły jakieś takie odwołania, no chociażby do tego filmiku, tego podcastu, który nagrałem na Wehikule Wyobraźni o wszechświatach Everetta. Jak to w każdym momencie, zresztą to superposition też nas kieruje w kierunku. No tak. Takiego rozwiązania gdzieś ocierającego się o fizykę kwantową, o te rzeczy. No więc kiedy myślimy o wszechświatach Everetta, to z czymś takim mamy do czynienia, z tym, że kiedy mówimy o wszechświatach Everetta, to tam jest takie zastrzeżenie, że one nigdy pod żadnym pozorem nie mogą przenikać się. Tu mamy natomiast sytuację nieco inną, więc musimy albo zweryfikować swoje poglądy na temat tych wszechświatów Everetta, albo ukuć sobie nową teorię. Tam zresztą pojawia się siłą rzeczy, kiedy myślimy o tym, co się dzieje, jeszcze kilka innych możliwych teorii, to akurat dobrze robi, ale to są rzeczy, tak jak powiedziałem, te teorie wywołane są nie tym, co dzieje się na ekranie, tylko logicznym podążaniem za fabułą, czyli no z jakiegoś powodu musiało się tak stać, jak się stało. No i mówię, to co najfajniejsze w tym filmie dzieje się w naszych głowach. Ja nie wiem, czy to jest akurat najlepsza rekomendacja. Może tak, może nie, nie rozstrzygam. Natomiast ja cały czas podkreślam, to i ten z zeszłego tygodnia film, niewątpliwie interesujący, i ten z tego tygodnia też interesujący, no ale, że tak powiem z przekąsem, się nie strzelają, nie biegają, nie ma akcji takiej żywiołowej. Znaczy z tym strzelaniem to może przesadziłem, ale to nie jest takie strzelanie, o jakie mi chodzi. Natomiast no, mamy tutaj też, mówiliśmy o tym, pewną sytuację psychologiczną. Moim zdaniem, zgodzę się, moim zdaniem przegiętą, ewidentnie przegiętą, i tu pełna zgoda z Piotrem. No, trzeba mieć miarę troszeczkę i jak się za dużo tej psychologii wstawi, szczególnie w pierwszej części filmu, to do drugiej pewna część publiczności może już po prostu nie dotrwać. No, bo umówmy się, filmy natury psychologicznej nie każdego kręcą i nie każdy ma ochotę oglądać. Ja tylko Państwu powiem, że ja z lubością czytam różnego rodzaju komentarze na różnego rodzaju forach i to, co napisano złego o tym filmie, no dużo złego napisano o tym filmie. Mam wrażenie, że pisały osoby, które nie dojechały do końca. Znaczy odpadły w tej pierwszej części, absolutnie nie pierwszej połowie, pierwszej części, bo tam rzeczywiście mamy pewne przegięcie. Moim zdaniem to niedobrze. To niedobrze robi, to nie jest to, co do filmu zaprasza. Jeśli natomiast ktoś lubi takie smęty typu, że małżeństwo musi coś ze sobą zrobić, no okej, tylko jak ono to robi, to małżeństwo i robi, i tyra, aż tam wszystko mu zapira, no to tak nie. I dlatego, no, trudno jest proponować, żebyście Państwo oglądali ten film od drugiej połowy, bo nic nie będzie, czy od drugiej części, bo nic nie zrozumiecie Państwo. Trzeba ten początek obejrzeć. No właśnie, trzeba i westchnięcie to chyba najlepsze podsumowanie. W sumie, czy oglądać? Tak, obejrzyjcie Państwo, ale myślę, że będziecie Państwo, jeśli oczywiście nie jesteście miłośnikami kina psychologicznego, to będziecie Państwo mieli mieszane uczucia. Dużo wyobraźni poruszonej i moim zdaniem poczucie zmarnowanego przynajmniej częściowo potencjału, jaki w tym obrazie był.
Tak, ja jeszcze dodam tak na koniec, że wiesz, czasami jak się czyta o życiu wielkich artystów, aktorów, ekstrawaganckich tam, wiesz, twórców, plastyków, malarzy i tak dalej, to czasem oni wiedli sobie bardziej skromne życie, nie mieli tak napompowanego ego jak nasi główni bohaterowie. Ale trzeba było te postacie tak, nie wiem, wiesz, przejaskrawić, żeby ten film był dobry. No nie, można to było, myślę, zrobić lepiej. I pamiętasz taki duński film z tamtego roku, żeśmy omawiali też o małżeństwie z wielkiego miasta, które sobie pojechało na wieś do rodziny, do znajomych, przepraszam, w Holandii. I tam zrobiono to wszystko dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. No, historia zupełnie inna, natomiast pewne podobieństwa były. Czy Superposition to najlepszy europejski horror ubiegłego roku? Nie wiem, może to jeszcze będziemy oceniać sami. Dajcie znać, jak się wam podobało, bo z tego, co wiem, w niektórych kinach ten film leciał.
To jeszcze powiem zupełnie na koniec, to scena ze znikającym psem jest absolutnie tandetna. Pięknie Państwu dziękujemy, do usłyszenia.